Najpierw chciałem przekazać pozdrowienia wyjeżdżając ze zboru w Krakowie. Życzeniem braci i sióstr było, żeby serdecznie wszystkich tutaj pozdrowić. Jak i w ostatnim czasie miałem możliwość gościć pomiędzy braterstwem we Francji, we wschodniej Francji, w Alzacji, w zborze w Bolwiller. Tam oba zbory spotykały się razem w tych dniach, Bolwiller i Staffelfelden. Kilkakrotnie tam byłem na nabożeństwie i za każdym razem braterstwo przypominali, żeby pozdrawiać wszystkich w Polsce, a że wspominałem, że tu na konwencji też będę, prosili, żeby was serdecznie pozdrowić tutaj. Dziękuję. Także we Francji była konwencja w Longeville, to jest niedaleko Szwajcarii, gdzie zebrani braterstwo także prosili, żeby pozdrawiać wszystkich tutaj na tej uczcie duchowej. Dziękuję. Lekcją, którą chciałem się dzisiaj z braterstwem podzielić, będzie jeden werset nowotestamentalny z Ewangelii według świętego Jana, który w zasadzie jest wersetem bardzo prostym, a niesie w sobie bardzo głębokie, bogate lekcje. Jest on zapisany w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana i werset 14. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowa, które bardzo często kojarzą nam się od razu z narodzeniem Pana Jezusa. Dlatego kojarzą się, bo są bardzo często w Polsce, w tej naszej słowiańskiej kulturze, śpiewane podczas kolęd w czasie świąt Narodzenia Pańskiego. Ale my jako badacze oczywiście od razu nie myślimy wtedy o Narodzeniu Pańskim, ale widzimy wielką, głęboką misję, którą miał do spełnienia Pan Jezus. Jego śmierć naszego Pana jako baranka, który był przewidziany jeszcze przed założeniem świata, czyli od razu widzimy tą wielką wagę jego 3,5-letniej misji, jego ofiary okupowej, a nie czas narodzin, kiedy wspominamy o tym wersecie. A słowo ciałem się stało. Ale jeżeli jako badacze wgłębimy się w znaczenie tych poszczególnych słów, zobaczymy, jaka głęboka lekcja, jak wiele prawd może wynikać z tych kilku słów. Jak zwykle pomagają nam w takich okolicznościach słowniki, czy inne tłumaczenia Biblii, czy bardzo często znaczenie greckich słów, gdyż nie zawsze znaczenie greckich słów dokładnie odzwierciedla nasz polski przekład. I na przykład pierwsze słowo tego wersetu, czyli słowo, z greckiego słowa logos, się okazuje, że ma dużo szersze znaczenie niż tylko nasze polskie słowo. Na przykład znaczy ten przekaz mówiony, czyli słowo, mowa, wypowiedź, w zasadzie dotyczy konkretnej wypowiedzi, odnośnie głoszenia, odnośnie przekazu pewnej wieści, pogłoski, którą się przekazuje o czymś. I wiele wersetów właśnie w ten sposób to słowo tłumaczą. Na przykład w Ewangelii według świętego Jana, w drugim rozdziale, 22 werset, mamy napisane słowa, że uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Na pewno nie chodzi o jedno słowo Pana Jezusa, ale chodzi o całokształt mów, które mówił Pan Jezus. Uwierzyli temu, co w swoich wypowiedziach przekazywał Pan Jezus. Czy w Ewangelii według świętego Łukasza, 5 rozdział, 15 werset, jest fragment, że rozchodziła się wieść o Nim, czyli o Panu Jezusie, i schodziły się wielkie tłumy, aby Go sławić, aby Go słuchać. Rozchodziła się wieść o Nim. Wieść, także z greckiego słowa logos. Wieść, czyli to wszystko, co można było powiedzieć o postaci Pana Jezusa, który głosił tak w Galilei, jak i w Judei, głosił nowe Królestwo Boże, głosił przyszłe błogosławieństwa. Czy werset, który mówi bezpośrednio o naszych wypowiedziach, o naszej mowie, werset zapisany w Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział, 37 werset. Mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Czyli to, co wypowiadamy, to, co mówimy, jest też z tego słowa logos. Nie chodzi o jedno nasze słowo, które miałoby być akurat konkretne, ale chodzi o całokształt naszych wypowiedzi. Mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. I to jest tłumaczone z greckiego słowa logos. To jest jedno ze znaczeń. Drugie jest pokrewne trochę ku temu, ale daje troszkę szerszy zakres. Słowo jako nauka, jako zasada, zasada postępowania na przykład. Słowo jako prawa, prawa natury, czy prawa moralne, czy inne prawa, zbiór praw. Słowo jako słowo zapisane, jako księga, która zbiera pewien zbiór praw, zapisane słowo. Słowo także jako przysłowie, czyli też pewna mądrość, czy to mądrość narodowa, czy to pewna mądrość filozoficzna, umieszczona w przysłowiu, która także tłumaczona jest z tego jednego greckiego słowa logos. I zauważamy też wiele wersetów w Piśmie Świętym, które to słowo umieszczają właśnie w takim kontekście. Na przykład także w Ewangelii według świętego Jana, w rozdziale 17, gdzie jest zapisana arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa. Pan Jezus w swoich słowach do swojego Ojca, do Pana Boga, tak się wypowiedział. Odczytam 14 i 17 werset. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Ja dałem słowo Twoje. Co dał święty Jan? Czy dał im jedno słowo? Czy im coś potwierdził, jakąś prawdę, naukę? Święty Jan przekazał im całokształt woli Pana Boga. Czyli całe jego prawo. Cały plan zbawienia względem człowieka. To wszystko ujął Pan Jezus w jednym słowie. Ja dałem im słowo Twoje. Czy werset 17? Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Czyli słowo Pana Boga, słowo Boże jest prawdą. Prawdą jako całokształt nauk, zasad, tak moralnych, jak i religijnych, jak i całokształt przyszłych błogosławieństw, które mają spłynąć na człowieka. To wszystko zawarte w jednym słowie logos. W Ewangelii według świętego Łukasza, w 3 rozdziale, 4 wersecie, mamy to słowo logos odniesione do pism Starego Testamentu, bo wspomniałem też, że to dotyczy także słowa pisanego. Jak było napisane w księdze Mów proroka Izajasza. W księdze Mów użyte greckie słowo logos. Czyli jak prorok Izajasz zapisał w swoim proroctwie, prorok, który był prorokiem mesjańskim, który bardzo dużo pisał tak o przyszłych doświadczeniach, które miały przyjść na naród izraelski, a lekcja z tego wynikała na Kościół, jak i o przyszłych błogosławieństwach, które mają spłynąć i na naród izraelski, i na Kościół, i na całą ludzkość. I ten całokształt, co napisał prorok Izajasz, nazwany jest, że jak było napisane w księdze Mów proroka Izajasza. Też to słowo, jak wspomniałem, przyrównane do przysłowia jest. W Ewangelii według świętego Jana w 4 rozdziale, 37 werset, prawdziwe jest ono przysłowie. Tak nowy przekład tłumaczy. To przysłowie także tłumaczone jest z greckiego słowa logos, a Pan Jezus daje pewne porównanie, przysłowie, czy przypowieść, byśmy mogli nazwać to, że kto inny sieje, a kto inny będzie żąć. Było takie przysłowie i ono prawdziwym okaże się. W Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, w 7 wersecie mamy napisane, że Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Słowo Boże rosło. Wiemy, że nie mogło rosnąć zwykłe słowo. To, że rosło tam Słowo Boże, znaczy, że stan zboru w Jerozolimie pomnażał się, pomnażała się ich miłość, pomnażała się ich nadzieja, pomnażała się ich wiara, także pomnażała się ilość osób w zborze w Jerozolimie. Prawda rozrastała się w ich sercach i w tamtej okolicy w ogóle. Czyli Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Widzimy, że to greckie słowo logos ma znaczenie jako zbiór praw, zasad, jako ład, porządek, bo to rozrastało się w zborze w Jerozolimie. I jest jeszcze inne trochę znaczenie tego słowa, o którym też wspomina Pismo Święte. Logos jako rachunek, jako obliczanie, rozliczanie. Wydaje się, że to jest zupełnie inne znaczenie. Ale jest ono w znacznej mierze także pokrewne, jest ono w znacznej mierze częścią tamtych określeń. Bo to rozliczanie dotyczy rozliczanie według prawa, rozliczanie według zasad. I podobnie jak w tej chwili na przykład mówimy o podatku, to też mamy na myśli rozliczenie, ale rozliczenie według ściśle konkretnych praw i zasad. Podobny aspekt niesie to słowo logos jako rozrachunek. Na przykład w Ewangelii według świętego Łukasza, w 16 rozdziale, 2 werset, gdzie w kontekście opisana jest przypowieść o nieuczciwym zarządcy. Pan, który wezwał swojego sługę, mówi do niego: zdaj sprawę z twego szafarstwa. Zdaj sprawę, użyte jest także słowo logos. Rozlicz się. Zdaj rachunek z tego, co robiłeś ze swojego szafarstwa. Czy w liście do Rzymian, w 11 rozdziale, 12 werset. Tak więc każdy z was ze samego siebie zda sprawę Bogu. Czyli każdy w swoim czasie rozliczy się przed Panem Bogiem. Ale to rozliczenie nie będzie przypadkowe, bo to rozliczenie jest według konkretnych zasad, według konkretnych praw, według układów, które zawarło się z Panem Bogiem, według zawartego przymierza z Panem Bogiem. Każdy zda przed Panem Bogiem rachunek. Jest też to samo słowo użyte w innej przypowieści, w przypowieści o złym słudze, którego wezwał Pan, aby rozliczył go z dóbr, które Pan mu dał i kazał zwrócić mu sporą majętność, bo było to 10 tysięcy talentów, ale nie miał jak zwrócić tych pieniędzy. Bardzo prosił o litość swojego Pana i Pan odpuścił mu ten dług. A kiedy ten sługa spotkał innego współsługę, który był mu winien niedużą kwotę w porównaniu z jego długiem, to słudze swojemu współsłudze nie odpuścił. I w tej przypowieści także użyte jest to słowo logos. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. W polskim języku chciał zrobić słowo, zdziałać słowo ze sługami swymi, byłoby nielogiczne. Ale kiedy miał zrobić obrachunek, to ten obrachunek też nie był przypadkowy. Bo on miał się rozliczyć z powierzonych mu zobowiązań. Czyli widzimy, że znaczenie greckiego słowa logos jest bardzo głębokie i szerokie. I także jeżeli byśmy na drugie słowo z tego wersetu popatrzyli się, słowo ciało. W tym fragmencie to ciało tłumaczone jest z greckiego słowa sarkes, gdyż jest jeszcze drugie greckie słowo soma, z którego na polski język tłumaczone jest ciało. Sarkes, co znaczy cielesna natura, człowiek, człowieczeństwo, także mięso, i używane jest w kontekstach wtedy, kiedy chce się poniżyć sytuację, która jest. Kiedy pogardliwie mówi się o ciele w danej sytuacji. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale, w 16 wersecie, mamy napisane, że kto łączy się z szatecznicą, staje się z nią jednym ciałem. Czyli jakby od razu w podtekście jest, że staje się wtedy czymś gorszym. Czy Pan Jezus, kiedy podczas swoich modlitw w ogrodzie Getsemane zwracał się i do Pana Boga, i do uczniów, mówił o duchu ochoczym, ale mdłym ciele. O złym, mdłym ciele, które chciałoby się inaczej, a ono inaczej czyni. Apostoł Paweł wielokrotnie używa właśnie tego greckiego słowa sarkes, kiedy mówi o ciele, z którym walczy, które podbija w niewolę. Mając na myśli ciało w negatywnym znaczeniu. Bo jest to drugie greckie słowo, słowo soma, które też przedstawia nam naturę. Naturę zwierzęcą, czy ludzką, czy niebieską. Określa naturę, ale bez tego pejoratywnego znaczenia. I na przykład, kiedy opisywane jest ciało Chrystusowe, w liście do Koryntian apostoł Paweł opisuje, używa tego słowa soma. Ciało, które ma jakąś pełnię, w zasadzie pełnię doskonałą. Ciało Chrystusowe. Ciało, które tworzymy wszyscy razem, dlatego, bo jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Znamy już troszkę szersze znaczenie tych dwóch greckich słów. Słowa logos, czyli słowo, i ciało. Jeszcze chwilę o trzecim słowie. Zamieszkać. Słowo zamieszkać z greckiego języka tłumaczone jest ze słowa skaneo. To jest czasownik zamieszkać, które pochodzi z kolei od rzeczownika skane, czyli namiot. Namiot, pomieszczenie. Czyli w zasadzie na polski język byłoby dobrze przetłumaczyć je biwakować, czy mieszkać w namiocie. Wybudować namiot. Biwakować nie jest dobrym określeniem, bo to wiąże się z wczasowaniem. A tu chodzi o mieszkanie. Mieszkanie w namiocie. I wielokrotnie właśnie w ten sposób to słowo jest także użyte w Piśmie Świętym. Na przykład w Księdze Objawienia w 7 rozdziale, w 15 wersecie. W 7 rozdziale, którym opisany jest pochód tych, którzy wybielili swoje szaty w wielkim ucisku. I święty Jan, mówiąc o nich, mówi, że Pan jako namiotem osłonił ich. Czyli osłonił ich namiotem, jakby wybudował nad nimi namiot, ochronę, osłonę, ażeby osłonić ich. Jest to także w kontekście mieszkania. Bo na przykład w Księdze Objawienia, także w 21 rozdziale, w 3 wersecie, jest tam już wizja wspaniałego królestwa, objawiającej się chwały Pana Boga. Mamy opisane, że oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Mieszkał, także to słowo skaneo. Pan zamieszka z ludźmi, kiedy objawi się przybytek. Znowu mamy i z namiotem powiązanie, i zamieszkanie. Kiedy podłożymy to znaczenie greckich słów pod sens tego wersetu, zobaczymy, że bardzo piękne i ciekawe lekcje nam z tego wynikają. Że w takiej sytuacji łatwiej zrozumieć jest i ten werset, który był mottem naszego rozważenia, jak i pierwszy werset z Ewangelii według świętego Jana, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Widzimy, jakie w tej chwili głębokie znaczenie mają te trzy wersety, że na początku było Słowo. Było to prawo, zasady Boże, całokształt postaci Pana Boga, które było jakby ucieleśnione w jednej postaci, w jednorodzonym Synu Panu Jezusa, Pana Boga, w Jezusie, które tutaj jest nazwane jako Słowo, jako Logos. Ono było na początku i przez nie wszystko powstało. Jest też ciekawa lekcja z tego wersetu, bo ten werset bardzo często jest argumentem dla tych, którzy wierzą w jedność Trójcy. Gdy popatrzymy na ten werset także według greckiego zapisu, na przykład według naszego interlinearnego tłumaczenia, zauważymy, że tam jest jedno słowo więcej w greckim języku. Że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, u nas jest, w greckim jest u tego Boga. Czyli jest odróżnienie dwóch postaci. I Bogiem było ono Słowo. Czyli wyraźnie widać dwie postacie. Postać Pana Boga i drugiej postaci, która była Słowem Logos w tym wersecie. I ten werset nam też wspomina na wspaniałą prawdę, że to, co stąpiło na ziemię, w niebie miało własną osobowość. Była oddzielną postacią. I ta wspaniała prawda, że że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, wypełnia się kilka razy w historii ludzkości. Pierwszy raz wypełnia się już w Starym Testamencie. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, w 19 i 20 opisane mamy, jak naród izraelski doszedł do góry Synaj i Mojżesz wyszedł na tą górę porozmawiać z Panem Bogiem. Pan Bóg przekazał wtedy prawo, które naród izraelski zobowiązał się przestrzegać. Czyli zostały objawione przykazania Boże. Torach. Czyli prawo, pouczenie. Objawione człowiekowi. Zapisane na kamiennych tablicach, czyli zmaterializowane prawo Boże, zapisane na kamiennych tablicach i przekazane człowiekowi. Bo na początku było Słowo i ono ciałem się stało. Zostało zmaterializowane, przekazane człowiekowi i na te tablice został wybudowany namiot. Bo te tablice zamieszkały w przybytku. W przybytku, w miejscu świętym, w arce, gdzie znajdowały się tablice, laska Arona i manna. Na to objawienie chwały Bożej, na to, co było najbardziej świętego w narodzie izraelskim, został wybudowany namiot i tam to zamieszkało. W ten sposób została objawiona chwała Pana Boga, bo to było celem, który Pan chciał względem człowieka przekazać. Chwała Pańska napełniła świątynię wtedy. 40 rozdział Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej. Objawiła się chwała Pańska. Czyli stało się to, że Słowo stało się ciałem, zamieszkało między ludźmi i tą chwałę mogli oglądać kapłani z bliska. Kapłani mieli bezpośredni dostęp do chwały Pana Boga. Mogli, arcykapłan mógł twarzą w twarz z Panem Bogiem rozmawiać. Oni byli wyrocznią prawa Bożego. Oni byli instytucją sądów. Według prawa Bożego rozsądzali swój naród. Oni składali ofiary Panu Bogu. Ofiary, które przynosili z ludu względnie ofiary swoje. Oni korzystali z przedmiotów, które w jakiś sposób odzwierciedlały im chwałę Pana Boga. Składając ofiary, korzystali z ołtarza, gdzie składali miłą woń dla Pana Boga. Korzystali z umywalni, ażeby mogli czystymi wejść do miejsca świętego. Oni korzystali ze złotego ołtarza, który był w miejscu świętym, gdzie mogli składać swoje kadzidła jako miłą woń dla Pana Boga. Oni korzystali ze świecznika, z menory, ze złotego świecznika w miejscu świętym, z światłości, która obrazowała światłość Pana Boga. Oni także korzystali z chlebów pokładnych, które były na pozłacanych stołach w miejscu świętym. Czyli kontakt kapłanów z chwałą Bożą był bardzo bliski. Trochę dalszy kontakt był narodu izraelskiego, który chwałę Bożą widział, ale z daleka. Oni widzieli obłok, który był nad przybytkiem. W nocy widzieli słup ognia. Kiedy obłok podnosił się, wędrowali za tym obłokiem. I wiedzieli, że w tym obłoku chwała Boża objawiana jest. Czyli w zmaterializowany sposób widzieli chwałę Bożą na ziemi. Oni także znali prawo, które zobowiązali się przestrzegać. Prawo Boże, zakon. Zakon, który też po części był odzwierciedleniem chwały Pana Boga. Doskonałe prawo. Prawo, które gdyby zostało wypełnione, pozwalało im żyć wiecznie. A kiedy nie było w pełni wypełnione, ale starali się je wypełniać, łączyło się z błogosławieństwami. Czyli mieli trochę dalszy kontakt z chwałą Bożą niż kapłani, ale też mieli kontakt. Natomiast ludy, które były dookoła, inne narody, które obserwowały wędrówkę narodu izraelskiego, albo o chwale Pańskiej słyszeli, albo w ogóle widzieli ją już z bardzo daleka. Słyszeli na przykład o Bogu, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu i który w cudowny sposób przeprowadził ich przez Morze Czerwone, gdzie wojska Faraona wyginęły, a oni cudownie przeszli. Słyszeli też o cudownej arce, z którą związane są błogosławieństwa tam, gdzie arka jest. Słyszeli też o obłoku, który jakby prowadzi naród przez pustynię. Kiedy unosi się, oni idą za nim. Kiedy obok opada, stacjonują i obozują tam. Narody to słyszały. Czyli chwała Pańska widziana była przez jednych z bliska, przez drugich trochę z dalsza, przez jeszcze innych zupełnie ze słyszenia tylko. I porządek w narodzie. To wszystko niesie za sobą słowo Logos. Słowo, które zostało zapisane, księgi mojżeszowe, księgi proroków, zostało zapisane jakby odbicie chwały Bożej, planu Jego przekazane na przyszłość. Słowo, które też wiąże się z rozrachunkiem, z rozliczaniem. W 5 Księdze Mojżeszowej, 30 rozdział, 19 werset. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, Ty i Twoje potomstwo. Bo to prawo połączone było z błogosławieństwem albo z przekleństwem. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 8 rozdziale, w 5 wersecie napisał, że świątynia, która była w Starym Testamencie, była obrazem i cieniem świątyni niebieskiej. Czyli te wydarzenia starotestamentalne są jakby lekcją na wydarzenia nowotestamentalne. A też apostoł Paweł w liście do braci w Kolosach w 2 rozdziale napisał, że zakon i święta są cienie rzeczy przyszłych, natomiast rzeczywistością jest Chrystus. Mając w pamięci to pierwsze wypełnienie, od razu apostoł Paweł zwraca uwagę, że to prawdziwe wypełnienie, to szczególne wypełnienie odnosi się postaci Pana Jezusa, bo rzeczywistością jest Chrystus. Bo to przez Niego zostało wszystko stworzone, przez Niego wszystko się stało i także On zamieszkał między ludźmi. W ten sposób objawiła się chwała Pana Boga. W Ewangelii według świętego Jana w 1 rozdziale, w 18 wersecie mamy napisane, że Boga nikt nigdy nie widział. Lecz jednorodzony objawił go. Nikt go nie widział, ale chwała Pana Boga została objawiona przez Pana Jezusa. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. 9 werset tego samego rozdziału. Jeszcze werset 17, że zakon dany przez Mojżesza, łaska i prawda stała się przez Jezusa. Znowuż przeniesienie wydarzeń ze Starego Testamentu na błogosławione, dużo głębsze, dużo szersze wydarzenia Nowego Testamentu. To stało się przez Jezusa. Bóg przemówił do nas przez Syna, który stworzył świat. Tak apostoł Paweł napisał do braci żydowskich w 1 rozdziale. Przez Niego przemówił Pan Bóg, choć wcześniej wieloma razami i różnymi sposobami przemawiał do ludzi, ale na koniec przemówił przez swojego Syna, który świat stworzył. Czyli znowuż odniesienie do tego słowa, które na początku było u Boga. Także apostoł Paweł w liście do braci w Kolosach w 1 rozdziale od 15 do 17 wersetu wspomina o odbiciu Boga, że wszystko na Nim jest ugruntowane. Może odczytamy sobie te słowa. Na Nim, czyli na Panu Jezusie. List apostoła Pawła do braci w Kolosach. Pierwszy rozdział od 15 do 17 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. Widzimy, że to pierwsze znaczenie jest wielokrotnie i mocno potwierdzane. Przez Niego wszystko stworzone, wszystko ugruntowane przez Niego, przez Pana Jezusa. Czyli nowe wypełnienie, nowe objawienie, pokazanie na nowe prawo, nowy zakon. Czy inny zakon, czy inne prawo? Nowe prawo, o którym wspomina Pan Jezus, jest jakby ugruntowane, osadzone na dwóch przykazaniach. Na miłości Pana Boga nade wszystko i na miłości bliźniego. Dwa nowe przykazania, ale one nie wykluczają tamtego prawa. Nie wykluczają tamtego słowa starotestamentalnego. One to słowo uzupełniają. One są czymś więcej. w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, w 17 wersecie mamy napisane, że Pan nie przyszedł rozwiązać zakonu, ale go wypełnić. Nie przyszedł zmienić zakonu, ale go wypełnić i po części uzupełnić go. Dodać do niego. Nowe przykazania, które zapisane są w Ewangelii według świętego Mateusza, 22 rozdział, 37 do 40 wersetu, oparte na miłości Boga i miłości bliźniego. Czy w tej samej Ewangelii, w 7 rozdziale, 12 werset, też uniwersalna rada, że wszystko, co byście chcieli, aby wam czyniono, wy im czyńcie. Nowe prawo, nowy zakon, ale nie całkiem nowe, bo ono jest uzupełnieniem tamtego zakonu. W jakim znaczeniu uzupełnieniem? Także tłumaczy to Pan Jezus na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, 21 i 2 werset. W prawie, w zakonie, bo nie będziesz zabijał. Pan Jezus dodał. Kto się gniewa na brata, pójdzie pod sąd. Nie tylko nie będziesz zabijał, ale gniewać na brata się nie wolno. Nie wolno mu krzywdy czynić. Bo wtedy już pójdzie się pod sąd. Czy w 27 i 28 wersecie tego samego rozdziału. W zakonie było nie będziesz cudzołożył. Pan dodał, kto patrzy i pożąda, popełni cudzołóstwo. Rozszerzenie tego prawa. Nie trzeba dokonać czynu, bo kto w swoim umyśle pożąda, patrzy pożądliwie, winien jest także grzechu. Winien jest przestępstwa przeciwko temu prawu. Czyli rozszerzenie zakonu. Czy 38, 39 werset. Oko za oko, ząb za ząb. Tak było w zakonie. A jak do tego Pan Jezus się ustosunkował? Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Nie oddawaj mu. Prawo, które jest rozszerzone. Szerszy zakres prawa. Prawo, które tutaj ma być zapisane na sercu, nie jak dawniej, na kamiennych tablicach i umiejscowione w Arce Przymierza, w miejscu świętym, ale ma być wyryte na mięsistym sercu każdego osobiście. Tak to pisał prorok Jeremiasz w 31 rozdziale. Czyli zakres prawa jako zasad, jako praw, jako nauki, jako wieści w dużo szerszym znaczeniu. Słowo. To słowo stało się ciałem. Ciało z greckiego słowa sarkę, o którym wspomniałem, które mówi o pewnym uniżeniu. Bo kiedy Pan przyszedł na świat, kiedy urodził się, musiał dostąpić poniżenia. W liście do Filipian, w 2 rozdziale od 6 wersetu mamy napisane, że wyniszczył samego siebie. Apostoł Paweł w liście do Żydów napisał, że stał się mało co mniejszy od aniołów. Ten, który wcześniej miał wielkie dostojeństwo być pierwszym po Panu Bogu, jako jednorodzony syn. Przyjąwszy kształt niewolnika, musiał cierpieć. Czyli słowo ciałem się stało w znaczeniu umniejszenia tego, co miał wcześniej. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus prosi Pana Boga, aby mu dał chwałę, którą wcześniej miał. Większą chwałę. Bo na ziemi dostąpił uniżenia, hańby i pogardy. Apostoł Paweł w 2 liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie napisał, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Stojąc bardzo wysoko, musiał się uniżyć. Greckie słowo sarkes. Uniżenie. Uniżenie ciała, czego musiał dostąpić Pan Jezus. I to słowo zamieszkało między nami. Tak ten werset nam przekazuje. nie tylko, że żył wśród nas, nie tylko, że był między uczniami, nie tylko, że jest wszędzie, gdziekolwiek dwóch lub trzech się zbierze, bo tak obiecał, jest to szersze znaczenie tego słowa. Dla niego został wybudowany namiot. Została postawiona świątynia. Świątynia, o której święty Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w piątym wersecie mówi, że wy jako żywe kamienie budujcie się w on dom święty, w świątynię Bożą. Bo dlatego świętego imienia jest przeznaczona świątynia. W dom duchowny, w kapłaństwo święte, aby się budować. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, 20 werset. Bo celem, gdzie to słowo miało zamieszkać, właśnie jest świątynia pańska. Świątynia w chwale, w swoim pełnym majestacie. I kiedy widzimy, że słowo ciałem się stało i zamieszkało między ludźmi, ma tak głębokie znaczenie, zauważamy też ten główny cel, dlaczego tak się stało. Bo Pan chciał objawić swoją chwałę, tak jak kiedyś w przybytku. Objawia swoją chwałę, podobnie jak w Starym Testamencie. Objawia kapłanom, według porządku Melchizedeka, oni widzą chwałę Bożą z najbliższa, twarzą w twarz. Mogą rozmawiać z swoim Stwórcą. Mogą przez Jezusa zbliżać się bezpośrednio do Pana Boga. Oni mogą korzystać ze złotego ołtarza w miejscu świętym, z modlitw zanoszonych do Pana Boga. Mogą korzystać ze złotego świecznika, z menory, z jaśniejącej chwały Pana Boga, która przedstawia, obrazuje, pokazuje prawdę, światłość. Mogą korzystać z chlebów pokładnych, z chlebów na stole pańskim, z których między innymi w tej chwili korzystamy, korzystając z błogosławieństw uczty duchowej. Możemy korzystać z tych chlebów zapisanych, z nauk brata Rasla zapisanych w tomach, w komentarzach, w artykułach. Możemy z obfitości tego chleba do sytości korzystać w tej chwili, ze stołu pańskiego. Nie tylko Kościół widzi chwałę pańską, bo także widzą ci, którzy obserwują z dalsza, którzy nie poświęcili na wyłączną służbę Panu Bogu, ale mają z tym jakąś styczność, tak jak kiedyś Izrael. Którzy oglądają chwałę Bożą, ale widzą ją z dalsza. Ci, którzy widzieli cuda, które czynił Pan Jezus, chodząc za Nim. Ci, którzy w tej chwili, widząc misję Pana Boga, którzy widzą realizowanie chwały Bożej z jednej strony na Kościele i z drugiej strony na wypełniających się proroctwach na Izraelu. Mogą obserwować cudowne rzeczy, które Pan Bóg czyni, chociaż widzą to tylko z daleka. I są też tacy, którzy tylko słyszą, którzy nie obserwują, którzy widzą tylko z daleka, bo Ewangelia miała być głoszona na świadectwo także. Na to, żeby inni słyszeli, obserwowali z daleka, jak chwała Boża wypełnia się w życiu na ziemi. I to wszystko skupione jest w postaci Pana Jezusa. Apostoł Paweł, pisząc list do braci Kolosan, w drugim rozdziale, 8-9 werset, tak to zreasumował. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.
gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim mieszka cała pełnia boskości. W nim objawiło się wszystko, co było boskie. I wy w tym możecie mieć także udział w oglądaniu chwały Bożej. Widzimy, jaki wspaniały, o wiele większy sposób wypełnia się ten werset w drugim wypełnieniu. W Ewangelii według świętego Łukasza, 21 rozdział i 33 werset, mamy zapisane słowa, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tak Pan powiedział. Że to wszystko, co Pan przekazał w swojej misji, co miał do powiedzenia, co miał do przekazania, nic z tego nie przeminie. Chociaż niebo i ziemia przeminie. Święty Piotr w drugim liście określił czas, kiedy to się stanie. W drugim liście, trzeci rozdział od wersetu 11. Przeminą z powodu Dnia Bożego i nastanie nowa ziemia i nowe niebo, gdzie zapanuje sprawiedliwość. Czyli stare niebo i stara ziemia przeminą z powodu gniewu, z powodu Dnia Bożego, w czasie Sądu Bożego. W Ewangelii według świętego Mateusza z kolei mamy zapisane słowa w 5 rozdziale, 18 werset, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jota, ani jedna jota, ani kreska nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Czyli jest uwarunkowane, że jak to wszystko przeminie, wypełni się wszystko z zakonu, aż to wszystko się stanie. Czyli jest określony pewien czas z kolejnych wielkich przemian, jak dopełni się to wszystko i przeminie niebo i ziemia. I w Księdze Objawienia w 21 rozdziale jest opisany czas, którym właśnie przemija niebo i ziemia. Pierwszy werset. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. Czyli trzeba ponownie oczekiwać jakichś konkretnych zmian, bo do tej pory miało się nic nie zmieniać z tego, co tam było zapisane. I co dzieje się dalej? Drugi werset. Widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Kiedy minęło niebo i ziemia stare, święty Jan w swojej wizji widział wstępujące nowe Jeruzalem, wstępujący Kościół w chwale. Kompletny Kościół w chwale, wstępujący z nieba. I trzeci werset. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Widzimy jakby kolejne wypełnienie tego samego wersetu. Oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między ludźmi. Słowo jako zbiór praw, zbiór zasad, całokształt majestatu chwały Bożej stało się ciałem, ale zauważmy, że tym razem już nie stało się ciałem w uniżonej formie. Już nie jest ciałem według tego greckiego słowa sarkes, ale staje się ciałem jako jedno ciało chrystusowe, jako kompletny Kościół, według greckiego słowa soma. Jest w pełnym majestacie, w objawienie chwały Bożej w zupełności. Chwała Pańska wstępuje na ziemię. Ludzie, widząc chwałę Pańską, nawracają się. Pan będzie mieszkał z nimi. Pan będzie mieszkał z ludźmi, a ludzie będą ludem Pana. Bo Słowo ciałem się stało i zamieszkało między ludźmi. Bo to, co Pan zamierzył względem człowieka, wypełniło się w pełni. Bo chwała Pańska została objawiona wszystkim. W Jezusie zamieszka cała pełnia boskości, w Chrystusie kompletnym. Bo przez Niego wcześniej wszystko się stało i dopełniło się pojednanie ze wszystkimi ludźmi. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Amen.